Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
Rząd podał terminy egzaminów. Matury pisemne rozpoczną się 8 czerwca. W tym roku zrezygnowano z matur ustnych.
Na początku lipca będą możliwe dodatkowe egzaminy dojrzałości dla osób, które z różnych względów nie będą pisać w pierwszym terminie. Wyniki mają być znane do 11 sierpnia.
Z kolei egzaminy ósmoklasisty odbędą się w dniach od 16 do 18 czerwca. W kolejnych dniach przeprowadzane będą egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, a w sierpniu egzaminy zawodowe dla uczniów szkół policealnych.
Wyznaczone daty są dosyć odległe i bezpieczne. Ostateczna decyzja będzie podejmowana wraz z ministrem zdrowia w zależności od sytuacji epidemiologicznej, poinformował szef MEN-u Dariusz Piątkowski.
Rozpoczniemy od egzaminów maturalnych. Rozpoczną się one 8 czerwca egzaminem z języka polskiego i potem w kolejnych dniach egzaminy z kolejnych przedmiotów aż do końcówki czerwca. Chcielibyśmy, aby w tym roku ze względu na szczególną sytuację epidemiczną nie miały one tej części ustnej. Będą to więc tylko i wyłącznie matury pisemne. Od 16 do 18 czerwca przewidujemy przeprowadzenie egzaminów dla ósmoklasistów. Od 22 czerwca rozpoczną się egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, a potem w połowie sierpnia egzaminy zawodowe dla uczniów szkół policealnych, tak aby mogli oni dokończyć praktyki.
Minister przekazał też, że obecne warunki epidemiczne nie pozwalają na to, aby odwiesić działalność szkół, przedszkoli i żłobków. Ograniczenie to obowiązuje do 24 maja.
Decyzje zapadły po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Z najnowszych danych wynika, że koronawirusa wykryto w Polsce u prawie 11 tysięcy osób, z czego ponad 450 nie żyje.
Ministerstwo Zdrowia przygotowuje rekomendacje medyczne w sprawie wyborów korespondencyjnych. Przedstawi je jednak dopiero po przyjęciu ustawy w tej sprawie.
Prawo i Sprawiedliwość chce, by tegoroczne wybory prezydenckie ze względu na pandemię koronawirusa odbyły się w formie głosowania korespondencyjnego. Odpowiedni projekt jest w Senacie.
Jednak już teraz pojawiają się pytania dotyczące rekomendacji medycznych dla wyborców oraz listonoszy, którzy będą roznosić przesyłki w związku z wyborami.
Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz na konferencji prasowej przyznał, że wskazania są opracowywane, jednak jest jeszcze za wcześnie, by o nich mówić.
Minister zdrowia jest zobowiązany wydać rozporządzenie, które będzie miało wskazania medyczne co do bezpieczeństwa przeprowadzenia wyborów. Więc tu z tej strony czysto formalno-prawnej my musimy poczekać z tymi wskazaniami, rekomendacjami do czasu, aż zostanie ustawa uchwalona. Jednak, co ważne, trwają prace i przygotowania takich rekomendacji, takich wskazań czysto medycznych pod kątem bezpieczeństwa, zabezpieczenia tych wyborów, tak żeby te procedury, które będą obowiązywały nas w ustawie o głosowaniu korespondencyjnym, żeby one też od strony medycznej gwarantowały bezpieczeństwo.
O bezpieczeństwo przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych w czasie pandemii pytana była także ekspert Światowej Organizacji Zdrowia, dr Catherine Smallwood.
W jej ocenie ryzyko transmisji wirusa między osobami za pośrednictwem listów i przesyłek jest niskie. Ekspert WHO przypomniała, że głównym sposobem transmisji wirusa jest bliski kontakt między ludźmi.
Stopa bezrobocia w marcu wyniosła 5,4% wobec 5,5% w lutym. To najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w ubiegłym miesiącu 909 tysięcy wobec 919 tysięcy w lutym.
O prognozach długoterminowych mówiła również wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Jej zdaniem liczba bezrobotnych na koniec roku może wzrosnąć do 1,5 miliona osób, a stopa bezrobocia nawet do 9-10%. Nie wykluczyła też, że w obecnej sytuacji zasiłek dla bezrobotnych może zostać zwiększony.
Obawy wicepremier podziela ekonomista dr Marian Szołucha z Instytutu Prawa Gospodarczego. Wskazuje, że patrząc na rynek pracy, to realistyczne prognozy. Zahamować trend wzrostu bezrobocia, jak dodaje, może jedynie odmrażanie gospodarki.
Miejsca pracy są przez naszą gospodarkę tracone dosłownie z dnia na dzień. Ratuje oczywiście do pewnego stopnia sytuację pierwsza i druga tarcza antykryzysowa. Pewnie doczekamy się zresztą kolejnych, ale jedyną realną, która na dłuższą metę ma szansę zadziałać, przywrócić nam wszystkim normalność, także gospodarkę przywrócić na poprzednie tory stabilnego, ale też dynamicznego wzrostu, jest odmrożenie tego wszystkiego właśnie, co w ostatnich tygodniach sparaliżowaliśmy.
Wicepremier, minister rozwoju wskazała na bardzo duży rozstrzał prognoz dotyczący spadku PKB. Jedni analitycy widzą szansę, by ten rok zakończyć ze wzrostem powyżej zera, nawet na poziomie 1,9% PKB. Są też znacznie bardziej pesymistyczne analizy wskazujące, że PKB będzie w okolicach nawet minus 4,5% PKB.
Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich apeluje do posłów z Sejmowej Komisji Zdrowia i Rodziny o jak najszybsze zajęcie się obywatelskim projektem ustawy Zatrzymaj aborcję. W internecie zbierane są także podpisy pod petycją w tej sprawie.
Medycy w liście otwartym napisali, że oczekują, iż wybrani przez obywateli parlamentarzyści odrzucą przesłankę eugeniczną i jak najszybciej ustanowią przepisy, które będą realnie chroniły życie dzieci przed narodzeniem.
Takie oczekiwanie wyraża także petycja, pod którą zbierane są podpisy w internecie. Inicjatywę Ratujcie dzieci zagrożone aborcją popiera Fundacja Życie i Rodzina. Jej przedstawiciel Krzysztof Kasprzak apeluje o mobilizację i podpisywanie się pod petycją.
Jest teraz czas jeszcze kwarantanny, mnóstwo osób siedzi w domu. Jest to okazja do tego, żeby ten czas wykorzystać do rozpowszechnienia tej petycji, żeby ona dotarła do jak najszerszych kręgów, jak najszerszymi kręgami zaapelować do parlamentarzystów, żeby te prace błyskawicznie zostały podjęte. Codziennie ginie trójka dzieci, każda zwłoka, to są kolejne ofiary. Stąd pomysł tej petycji i stąd gorący apel o bardzo dużą mobilizację, podpisywanie tej petycji.
Petycję można wesprzeć, wchodząc na stronę twojepetycje.pl.
Ponad tydzień temu posłowie zagłosowali za skierowaniem obywatelskiego projektu Zatrzymaj aborcję do prac w Sejmowej Komisji Zdrowia i Rodziny.
Obywatelski projekt, pod którym podpisało się blisko milion Polaków, trafił do Sejmu w 2017 roku. Był jednak przetrzymywany w tak zwanej zamrażarce sejmowej. Obrońcy życia obawiają się, że tym razem będzie podobnie.
Udało się opanować pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Po południu Państwowa Straż Pożarna poinformowała, że trwa dogaszanie pogorzeliska i pojedynczych punktów, gdzie jeszcze jest ogień. Akcja ma trwać przynajmniej do rana w sobotę.
Działania ratowniczo-gaśnicze na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego podsumował komendant wojewódzki PSP w Białymstoku Jarosław Wendt. Pożar wybuchł w niedzielę. Objął powierzchnię ponad 5000 hektarów.
Jarosław Wendt przekazał, że powierzchnia pożaru została spomiarowana.
Na tą chwilę wielkość jego to jest 5300 hektarów. Jak powiedziałem, ten pożar nie rozprzestrzenia się i w tych rozmiarach pozostaje. Trwa dogaszanie tego pogorzeliska i pojedynczych ognisk pożaru. Nie kończymy działań ratowniczych, bo też pojawiła się informacja w przestrzeni publicznej, że już kończymy te działania ratownicze. Na pewno one będą trwały do jutra rana. Jutro rano podejmiemy decyzję, co będziemy robić dalej tutaj na terenie miejsca zdarzenia.
W gaszenie pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym włączyło się kilkaset osób. Oprócz strażaków to też żołnierze WOT, służby parkowe i leśne oraz okoliczni mieszkańcy. W akcji z powietrza wykorzystano też samoloty i śmigłowce.
Biebrzański Park Narodowy jest największym w Polsce. Jego powierzchnia to około 59 tysięcy hektarów. Park chroni cenne przyrodnicze obszary bagienne. Jest ostoją wielu rzadkich gatunków, zwłaszcza ptaków wodno-błotnych i łosi.
Komisja Europejska poinformowała, że nie zamierza podejmować kwestii wyborów prezydenckich w Polsce w ramach procedury artykułu 7 traktatu. Domagał się tego komisarz do spraw sprawiedliwości Didier Reynders.
Rzecznik komisji oświadczył, że ta instytucja jest zawsze gotowa, by wspierać Radę w procedurach artykułu 7 w jakichkolwiek kwestiach, które powinny być dyskutowane.
Zaznaczył jednak, że wybory w Polsce nie są kwestią, którą komisja planuje podnieść w tym kontekście. Do Dodał, że stanowisko Komisji Europejskiej się nie zmieniło i to do kraju członkowskiego należy decyzja, w jakim terminie organizować wybory.
Wiceminister Sprawiedliwości Sebastian Kaleta wskazuje, że polski rząd powinien wobec Komisji Europejskiej w dalszym ciągu twardo przedstawiać swoje stanowisko.
Z jednej strony można poczytywać to oświadczenie za takie, które wskazuje, że rzeczywiście Komisja Europejska nie będzie przekraczała granic swoich kompetencji, bo byłoby czymś absurdalnym, żeby Komisja Europejska pouczała państwa członkowskie. Państwa członkowskie nie są dla Komisji, tylko Komisja dla państw członkowskich, dla Unii Europejskiej. Niemniej jednak to, co robi komisarz Reiner w stosunku do Polski w zakresie reformy wymiaru sprawiedliwości i kwestii tak zwanej praworządności, nie rokuje na to, że Komisja będzie powstrzymywała się od bezprawnych ingerencji w wewnętrzne sprawy Polski, ale fakt, że ma czelność ingerować w polski proces wyborczy pokazuje, że musimy konsekwentnie jako polski rząd twardo stawiać nasze stanowisko i żądać od Komisji Europejskiej po prostu zajęcia się właściwymi sprawami europejskimi, a nie ciągłym szczuciem na Polskę.
W czwartek unijny komisarz do spraw sprawiedliwości poinformował, że chce, by kwestią planowanych w Polsce wyborów zajęła się Rada Unii Europejskiej w ramach procedury z artykułu 7 unijnego traktatu.
Podkreślił, że jest w kontakcie w tej sprawie z chorwacką prezydencją.
Papieskie dzieła misyjne uruchomiły zbiórkę na specjalny fundusz solidarnościowy z krajami misyjnymi dotkniętymi COVID-19.
Zebrane środki zostaną rozdysponowane potrzebującym na całym świecie. Inicjatywa to odpowiedź na apel Ojca Świętego Franciszka. Sam papież przeznaczył na ten cel 750 tysięcy dolarów, ale potrzeby są ogromne.
Ojciec Święty Franciszek w specjalnym wideo zaprasza każdego z nas do modlitwy i wsparcia tej akcji dowolną kwotą. Jak zaznaczył też, dzieła misyjne gwarantują w imieniu papieża sprawiedliwy podział pomocy, tak by wszystkie diecezje na świecie otrzymały przynajmniej minimalne wsparcie na ewangelizację.
Dla swojej pracy duszpasterskiej i posługi sakramentalnej, dla swoich kapłanów, seminariów i katechistów. Wsparcie dla misjonarzy, którzy ewangelizują, wsparcie przede wszystkim modlitewne, aby Duch Święty mógł działać. Przecież to On jest podstawowym sprawcą ewangelizacji. Dlatego zachęcam wszystkich do współpracy w naszym wspólnym zadaniu głoszenia Ewangelii i wspierania młodych kościołów poprzez pracę papieskich dzieł misyjnych. Dzięki temu w każdym narodzie Kościół nadal otwiera się na wszystkich i głosi z radością dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, Zbawicielu świata. Serdecznie Wam wszystkim dziękuję.
Zebrane środki trafią do 1100 placówek misyjnych na pomoc w zakupie środków ochrony, a przede wszystkim w zapewnieniu pożywienia mieszkańcom, mówi ksiądz Maciej Będziński, sekretarz papieskich dzieł misyjnych.
Tyle, ile podpowiada Ci serce, przekaż, a my przekażemy je Ojcu Świętemu. Ojciec Święty poprzez papieskie dzieła misyjne dociera na krańce świata.
Największe potrzeby są w Afryce i Azji. W 99 krajach świata pracuje ponad 2000 polskich misjonarek i misjonarzy.
To były wiadomości w Radiu Maryja.